Audycja Gość Dnia, Barbara Tokarska, Wójciak. Witam Państwa bardzo serdecznie. A dzisiaj moim i Państwa gościem jest pan Wojciech Brzeziński, wójt gminy Czernice Borowe. Dzień dobry, panie wójcie.
Dzień dobry, witam serdecznie panią i państwa.
Najbliższy weekend na terenie gminy i w okolicach zapowiada się bardzo interesująco. O tym porozmawiamy za chwileczkę. Ale na początek chciałabym zacząć, panie wójcie, od dotacji na zabytki, gdyż zaledwie kilka dni temu odebrał pan symboliczny czek w imieniu Organizacji Turystycznej Północnego Mazowsza. Ten czek wiąże się z działaniami na rzecz lokomotywy, drezyny, to, co nas bardzo interesuje, o czym chciałabym dzisiaj porozmawiać. Jak te pieniądze zostaną wykorzystane?
Jedynie słusznie, tak powiem. Temat kolejki wąskotorowej już pewnie nieraz wybrzmiewał, natomiast ja powiem, że jest pewna grupa pasjonatów, która nawiązuje do kolejki wąskotorowej. Coraz większe zainteresowanie. Marzenia były wielkie. Nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych kiedyś udało nam się wstępnie pozyskać na rozwój właśnie i renowację tej kolejki. Tylko na papierze dojrzałości nie było. Zabrakło jak gdyby może determinacji w działaniu. Więc została znów grupa pasjonatów. I ja do tego grona pasjonatów należę.
Panie wójcie, ja pamiętam, jak dużo mówiono na temat tych planów. Opinogóra miała być też na trasie tej kolejki, Krasne, Czernice, czyli trasa imponująca na cały dzień przejazdu. Ile w tej chwili kilometrów jest takich aktywnych?
W ogóle renesans kolejek następuje, to widać. Mhm. Ja wspomnę tylko, że nie tak wcale dawno, kiedy jeździliśmy jeszcze kolejką, teraz też jeździmy, ale tylko technicznie, zaraz do tego tematu wrócę, to proszę uwierzyć, że szczególnie pasjonaci byli tak zainteresowani, że kiedy gdzieś tam w internecie się pojawiła jakaś tam informacja, czy że organizujemy przejazd, to proszę uwierzyć, zawsze były pełne składy pociągów. Składy, obliczone na dwa wagony, bo tyle żeśmy najczęściej jeździli. Natomiast naszym celem jest zrobienie w oparciu o szkielet, kręgosłup kolejki wąskotorowej, produktu turystycznego, bo na północnym Mazowszu tak naprawdę mamy całe bogactwo różnych kulturowych, że tak powiem, obiektów i spuścizn i tematów. I teraz, gdyby to spiąć razem w postaci oferty, to naprawdę możemy mieć świetny pomysł na promocję regionu, ale jednocześnie zaciekawienie przybywających tu osób, bo powiedzmy sobie wprost, tu będą przyjeżdżać według tak wstępnie naszej oceny, ale i badań, które robiliśmy, głównie turystyka przejazdowa albo weekendowa, tym donorem może być Warszawa, a więc propozycja na krótkie, intensywne przeżycie 2-3 dni i powrót do siebie. Więc taki jest zamysł tego działania. My chcemy to realizować w postaci podróży w czasie kolejką wąskotorową. Kilka żeśmy już takich przejazdów robili wcześniej, kiedy mieliśmy tak zwane świadectwo bezpieczeństwa i możliwość przejazdów. Natomiast z różnych przyczyn w tym roku tego świadectwa nie mamy. Jedno z nich chyba najważniejszą było również to, ja to wyraźnie powiem, ponieważ kolejka w znacznej części biegnie obok trasy 544, która to była objęta uzyskiwaniem pozwolenia na przebudowę i ciężko było w związku z tym sąsiedztwem uzyskać odstępstwo od warunków, to zdecydowaliśmy się na krok unieruchomienia tej kolejki na pewien czas, czyli niepotwierdzenia, że jeździmy. Łatwiej uzyskać odstępstwo. Już wiem, że ono jest uzyskane i droga ma wydane pozwolenie na budowę.
Ale to pozwolenie nie tutaj dyskwalifikuje kolejki, prawda?
Właśnie to tylko ciekawie działa. W tę stronę to działa, ale z kolei jak my w tej chwili wystąpimy o właśnie świadectwo bezpieczeństwa, to nas to nie dyskwalifikuje. Więc w ten sposób, tak po kolei układając priorytety, osiągamy dwa cele. Pozwolenie na budowę, które jest i za chwilę w perspektywie jesieni tego roku je uzyskamy, ale już sezon będzie tak naprawdę dopiero następny, kiedy to świadectwo będziemy mogli konsumować i będziemy jeździć. I dlatego wracam do tej lokomotywy. Jeśli chcemy robić taki żywy skansen historii w oparciu na pewien fragment torowiska, to bardzo potrzebna nam jest sprawna, działająca, przewidywalna lokomotywa, czyli mamy już wyremontowany to, co teraz odpowiadam, co pani zechciała wspomnieć, około 12 km odcinek, gdzie możemy spokojnie, bezpiecznie jeździć. Niektórzy twierdzą, że jest to jeden z bezpieczniejszych odcinków wąskotorowym na terenie Polski w tej chwili. Myśmy wymienili tam w tej chwili około 3000 podkładów, czyli tak na dobrą sprawę po przeglądzie, który został dokonany, mamy dopuszczenie, możemy jeździć. W praktyce jeździmy głównie drezynami i czasami okazjonalnie pociągi techniczne. To znaczy, pracownicy, pociąg musi przyjechać, żeby na przykład balastować ułożone nowe podkłady i tak dalej, więc takie przejazdy techniczne są. Ale ponieważ to wszystko musi być przewidywalne, to lokomotywa musi być, że tak powiem, na zawołanie, a ma ona ten walor, że jest jedną z dwóch w Polsce oryginalnych WL-150, będących w użytkowaniu. Jedna jest w Ełku, tak na dobrą sprawę, z tego co ja wiem, druga u nas, z oryginalnymi silnikami i po prostu chcemy to wykorzystać. Pan marszałek zechciał się tutaj pochylić nad tym również, dołożył środków. Realnie, bo trzeba nam około 100 tysięcy minimum na tak zwany przegląd. P3 to takim technicznym, już teraz będę językiem się posługiwał, ale myślę, że pomocą troszeczkę tutaj i organizacja, i grantodawcy się zdeklarowali, więc wyremontujemy. I niektórzy prześmiewcy mówią, fanaberia wójta. Nie fanaberia, pewna konsekwencja, małymi kroczkami do przodu. Więc mamy torowisko, mamy już jeżdżący tabor. Jeżeli do tego dołączymy lokomotywę, to zapewniam, że wkrótce będziemy zapraszać na przejazdy kolejką wąskotorową, nie tylko drezynami. I taka jest konsekwencja. A to, że sobie żeśmy zrobili małą przerwę w jeżdżeniu z przyczyn, o których mówiłem, nikomu myślę, że aż bardzo to nie przeszkadza.
Ja myślę, że
dążymy
pan...
konsekwentnie do celu.
Ja myślę, że pan wójt wręcz przejdzie do historii jako ten samorządowiec, który uratował fragment linii kolejowej i lokomotywę.
Panie, wpisuje się to w pewien szerszy nurt, już wspomniałem o tym, turystyce, na terenie gminy Czerń-Cyborowa, ale mam nadzieję, że dołączą też ościenne samorządy. Zresztą już mam ku temu oznaki. Ta kolejka łączy wiele zabytków, choćby w Przasnyszu czy w Rostkowie, gdzie mamy sanktuarium, w Hojnowie odrestaurowany dworek, w Czernicach zabytkowy obronny kościół. Ten odcinek wyremontowany zasadniczo obejmuje te miejsca, o których teraz wspomniałem. Więc jestem absolutnie przekonany, kiedy uruchomimy systematyczne przejazdy, to będzie hit.
Myślę, że 12 kilometrów to już można się przejechać. Oczywiście. I odpocząć.
Oczywiście, że tak. Tym bardziej, że kolejka to nie jest pendolino. Ona ma jechać z pewnym majestatem, tak jak było kiedyś. Ci, co jeszcze pamiętają te czasy, mówili, że jeśli była jakaś silna potrzeba wysiąść, to można było wysiąść z pierwszego wagonu i wsiąść do ostatniego bezpiecznie, czyli jechała tak naprawdę z prędkością różną, ale około 10 km na godzinę. Więc tak chcemy to oczywiście powtarzać. Natomiast jeżeli chcemy realizować po drodze te podróże w czasie kolejką wąskotorową, o której wspominałem, to trzeba, mamy czas na przejazd, na narrację w czasie przejazdu, na zatrzymanie się na stacji, przepraszam, rok 1920 czy 1939 i doznania jakichś tam, powiedziałbym, atrakcji, które na tych stacjach przygotowujemy. Są dostępne filmy na YouTubie, proszę wyklikać podróże w czasie kolejką wąskotorową. Ja wiem tylko, że kiedy żeśmy realizowali te przejazdy promocyjnie kilka razy, za każdym razem mieliśmy pełen komplet ludzi, wręcz musieliśmy uruchamiać dodatkowe przejazdy.
Panie wójcie,
więc wierzę, że będzie dokładnie tak samo.
Tak realnie chciałabym zapytać pana wójta, ile to potrwa, zanim zostanie i lokomotywa wyremontowana, i sprawy sąsiadującej drogi zostaną zamknięte. Ile? 2-3 lata?
Proszę pani, nie. To znaczy, droga właściwie pozwolenia się uprawomocnią w tym roku. W roku następnym konkretnie taki jest plan. Występujemy powtórnie o świadectwo bezpieczeństwa. W międzyczasie otrzymaliśmy, proszę teraz tutaj zauważyć, nie tylko na lokomotywę, bo pochwalę się wsparciem, również obejmuje nas Mazowieckie Konserwatorium Zabytków. Dostaliśmy dziesiąt tysięcy złotych, 150 dokładnie. Ale od czasu do czasu wspiera też nas Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. I też w tym roku pozyskaliśmy dotacje i razem się to zamknie w kwocie 400, chyba jak dobrze pamiętam, 50 tysięcy złotych. Za to można już coś zrobić. I te prace remontowe i w zakresie taboru, i w zakresie torowiska jeszcze będą wykonane do końca tego roku. Czyli następny sezon chcemy już w sposób... Oczywiście przygotowujemy kadrę sobie też do współpracy. Operatorem chcemy naznaczyć spółdzielnię socjalną, która będzie współpracowała też z profesjonalistami typu dyżurny ruchu, maszynista z uprawnieniami i tak dalej, po to, żebyśmy mieli możliwość zatrudnienia osób właśnie, którzy mają odpowiednie kwalifikacje i po prostu jeździć w roku następnym w sposób już zgodny z harmonogramem i powiem tak, rozkładem jazdy.
Rozkładem jazdy to samo chciałam panie wójcie powiedzieć, a ja obiecuję, że nadamy pierwszy przejazd, relację na żywo.
Z wielką przyjemnością. Jestem przekonany, że w roku następnym cały sezon będzie już naszym sezonem.
Panie wójcie, to zmienimy temat. No, kilka miesięcy szybko minie, a więc myślę, że że doczekamy się tych cudownych atrakcji na trasie kolejki. Przed nami już wyjątkowy weekend obfitujący w wydarzenia historyczne na terenie gminy. Będzie to rajd rowerowy, będzie piknik militarny. Proszę powiedzieć, skąd taki pomysł, aby akurat na terenie gminy zorganizować takie wydarzenie?
Na terenie gminy, albo nawet powiem gmin. Bo inicjatywa wzięła się od pasjonatów. Takie mniejsze czy większe rekonstrukcje robiliśmy praktycznie na terenie gminy Czernice Borowe corocznie, dotykając jakiegoś tam tematu. No niestety żyjemy w społeczeństwie, które jak gdyby chętnie odbiera obrazki, mniej czyta. Chyba to już jest takie naturalne, ten wszechobecny, choćby nawet telefon komórkowy, czy telewizja, czy komputer powodują, że właśnie przyzwyczajamy się do takiego. Więc w odpowiedzi na to są też pewne zdarzenia rekonstrukcyjne, mające, obliczam tak, zachęcić do czytania, zgłębiania. Mnie to się udzieliło. Ja kiedyś się tym nie zajmowałem. Kiedy nie spotkałem szalonych pasjonatów i w jakiś sposób, nie ukrywam, dołączyłem do ich, że tak powiem, działalności, ruchu i wspieram. Więc wspieram, ponieważ mamy zdolność taką i organizacyjną, umiejętność pisania wniosków, więc w związku z tym możemy połączyć siły i każdy robi to, co umie robić najlepiej, w związku z tym coś tam nam się wtedy udaje. Ale w tym roku zaczęło się od rajdu, to ma być drugi rajd, upamiętniający żołnierzy, kolarzy 11 Pułku Łanów Legionowych, stacjonujących tu w Ciechanowie przecież, w koszarach. Drugi, bo w tamtym roku odbył się taki pierwszy, zorganizowany niskim, że tak powiem, budżetem, dedykowany głównie pasjonatom, ale już wtedy pojawił się pomysł, może w tym roku udałoby się to troszeczkę rozbudować, coś więcej. Jeden z tych pasjonatów, pan Jacek, poprosił wręcz o pomoc, czy byśmy nie pomogli. Dobrze, pomożemy, w kierunku rajdu. I jak zaczęliśmy nagle w oparciu o ten rajd tworzyć pomysły, dołączył do tego znany już państwu pewnie mój kolega, pan Darek Krawczyk, również pasjonat rekonstrukcji, i w pewnym momencie również samorządowcy ościennych gmin, no to stwierdziliśmy, że może spróbujmy, skoro mamy zakończyć ten rajd w miejscu pozycji obronnej, o której niewiele osób dotychczas mówi czy wie, czyli pozycji żegnową. Słynną jest obrona Mławy w pierwszych dniach września 1939 roku. Rzadko natomiast wspominana była druga taka pozycja obronna, właśnie pozycja żegnowo, gdzie de facto nastąpiło przełamanie frontu i cały szereg tragicznych wręcz zdarzeń, tragicznych z punktu widzenia załamania się obrony na całej linii. Ale niewątpliwie tam walczyli bardzo dzielnie żołnierze właśnie 79. Pułku, którego reprezentuje pan Darek, i 11. Pułku Łanów Legionowych, do którego tradycji troszeczkę nawiązujemy również my. No i była doskonała okazja, żeby dzisiaj, w tym roku właśnie opowiedzieć o tej sytuacji. Tym bardziej, że wiemy, że w Mławie rekonstrukcji nie ma, więc wypełniamy pewną taką swoistą lukę, no, można powiedzieć, w temacie.
Szczerze mówiąc, panie wójcie, to jedyna teraz rekonstrukcja,
tak,
prawda?
Tak. I tutaj mam wielką satysfakcję. Dołączyli do tego praktycznie spontanicznie, poszczególni wójtowie, więc ja już nie nazywam to, że to jest rekonstrukcja gminna, gminy Czernice Borowe. Ona się de facto dzieje na terenie gminy Dzierzgowo, ale na styku gminy Krzynowłoga, Czernice i Grudusk właściwie. I wszyscy ci włodarze swoją aktywność tu wykazują, pomoc i finansową, i organizacyjną. Dołączyli do tego starostowie z mniejszą lub większą kwotą. I powiem krótko, jak widzę taką koalicję dla osiągnięcia jakiegoś tam, powiedziałbym, większego celu, to mi osobiście serce rośnie, bo dzisiaj to rzadko tak się dzieje, że każdy próbuje, no jak gdyby, sam coś tworzyć i czasami jest to poszatkowane, nie zawsze spójne. Tutaj chyba mamy zupełnie inną sytuację i ja na to patrzę z wielką nadzieją, że jeżeli to w tym roku nam się uda, mam wrażenie, że tak, zachęcam, bo widowisko będzie krótkie, ale bogate, więc wspomnę o pojazdach pancernych, wspomnę o lotnictwie, o bogatej i ciekawej pirotechnice. Narratorem będzie pan Darek, znawca tematu, i zresztą nikt tak się nie może utożsamić z tematem, jak właśnie on, nawiązujący do spuścizny żołnierzy 79. Pułku. Mam nadzieję, że będzie się to widowisko podobało. Zapraszam wszystkich państwa.
Ale jak to się stało, panie wójcie, że z pomysłu aż dwa dni się zrobiły?
No bo rajd zasadniczo w swoim założeniu jest dwudniowy. Pierwszego dnia tak naprawdę głównie sprawy organizacyjne na miejscowych cmentarzach. Dołączają też harcerze, lokalne społeczności. A drugiego dnia tak naprawdę odbywa się główny przejazd aż tu z Ciechanowa poprzez Grudusk do Żaboklika. No, z tego co wiem, jest kilkudziesięciu zdeklarowanych chętnych rowerzystów. Jeżeli są jeszcze chętni, to zapraszam. W niedzielę o 9:00 pod jednostkę. Jeżeli nawet spontanicznie, to możemy się dołączyć. Przejazd będzie zorganizowany. I na godzinę, że tak powiem, 12:00, właściwie w kierunku nawet pierwszej, uczestnicy po przerwie w Grudusku, gdzie na miejscowym cmentarzu, gdzie leżą też żołnierze, września 1939 roku złożą kwiaty, udajemy się na Żabokli, gdzie, czyli na tą pozycję obronną, gdzie właśnie o godzinie 14 będzie msza święta, apel poległych i całe otoczenie, że tak powiem, uroczystości. Natomiast w przededniu, w sobotę, bo o tym warto wspomnieć, widowisko historyczne dotyczące wydarzeń, epizodów, które się wydarzyły dokładnie w tym miejscu, na Żabokliku, 1, 2 i 3 września 1939 roku. Nie uprzedzam, ale warto o tym też wspomnieć, ponieważ swój udział tam miały i te pułki, które wspominałem, ale również 21 Pułk Piechoty Dzieci Warszawy, którym dowodził generał, wtedy pułkownik Sosabowski. Więc myślę, że o tym opowiemy, jeśli to widowisko będzie cieszyło się uznaniem i satysfakcją, to myślę, że powtórzymy je w roku następnym. Zamysł jest wywołany między innymi dyskusją z panem Darkiem, zresztą zdradził pewne pomysły, również jej swoje marzenia o roku następnym. Już snujemy plany na temat rekonstrukcji, wspólnej rekonstrukcji roku 20. i wydarzeń, które wydarzyły się pod Ciechanowem 15 sierpnia. Więc może ta współpraca będzie miała kontynuację w roku następnym.
Ja dodam tylko, proszę państwa, że pan wójt mówił o audycji, która ukazała się na antenie naszego radia 15 sierpnia z udziałem pana Dariusza Krawczyka. A więc są echa naszej rozmowy.
Wysłuchałem bardzo, bardzo wnikliwie i bardzo mnie ta rozmowa też ucieszyła i zainspirowała.
Panie wójcie, ziemia czernicka to ziemia bogata w historię, w zabytki. Aż trudno wymienić je wszystkie, prawda? Na chwilę chciałabym w Rostkowie się zatrzymać. Nie ma chyba osoby, która nie znałaby Rostkowa, świętego Stanisława Kostki, patrona młodzieży. Jednak zaczniemy od takiego tematu troszeczkę smutniejszego, ponieważ samorząd zdecydował się na zamknięcie szkoły w Rostkowie. Dlaczego państwo podjęliście taką decyzję?
No, decyzja trudna. Trudna tym bardziej, że tak trochę westchnąłem nostalgicznie. Ja tam byłem nauczycielem. Więc tym bardziej, że dotyczyła tak naprawdę mojego pierwszego właściwie zakładu pracy, gdzie jeszcze niektórych nauczycieli pamiętam jako moich kolegów. Ale pewne zdarzenia, sytuacje i statystyka była nieubłagalna. Jeżeli musiałbym na szali postawić funkcjonowanie tej szkoły w bardzo już okrojonym zakresie, bo de facto uczniów z obwodu tej szkoły, tam było raptem 12 osób, 12 uczniów i kilkoro przyjeżdżało z zewnątrz, z Prasnysza. I budżet na szali był 1 400 000, to w pewnym momencie trzeba było ocenić, czy dalej ta szkoła może trwać i powinna trwać w takiej formule, bo nie tylko o ekonomię chodzi, ale jeżeli budżet zaczynamy okrawać, no to i jakość cierpi. I w efekcie powiem, że miałem również wrażenie, że w ten sposób nie zapewniamy dzieciom właściwych warunków do pracy. Dzieci potrzebują w tej chwili narzędzi i warunków, które musimy spełnić. Więc podjąłem tą decyzję sam we własnym, że tak powiem, sercu i sumieniu, żeby ją najpierw przedstawić również Radzie. No i w konsekwencji to ta decyzja długo dojrzewała w końcówce poprzedniej kadencji, już potem podjęła to rada nowej kadencji, tak żeby specjalnie, żeby z pewnymi, żeby to nie było, że odchodząca rada na koniec kadencji podjęła decyzję taką, a nie inną. Właśnie chcieliśmy, żeby nowa rada to podjęła z całą konsekwencją, bo może jednak trzeba to jeszcze nad tym się zastanowić, zrewidować, ocenić, no i pracować potem dalej wspólnie. Więc no podjęliśmy. Natomiast czasami jest tak, że jeśli dojdziemy do muru i nie da się przekroczyć tego muru, to trzeba zacząć budować po nowemu coś.
No właśnie, panie wójcie, pan właśnie, nie pozwoli, żeby budynek przepadł, prawda, żeby uległ zniszczeniu.
Tak, dokładnie. Z dużym, że tak powiem, takim dylematem i moralnym, takim troszeczkę kacem, przepraszam, do tego tematu też podchodziłem. Natomiast dla osłodzenia mogę powiedzieć, że budujemy już jak gdyby na tym otoczeniu, że tak powiem, szkoły i parku i Rostkowa jako takiego. Wiemy, że miejsce urodzenia świętego Stanisława Kostki. Widząc ten regres w szkole, zaczęliśmy już wtedy formułować wniosek, pomysł tworzenia infrastruktury turystycznej wokół Rostkowa. Czy może nam to przynieść jakiś tam sukces? Ta idea zrobienia z Rostkowa miejsca pielgrzymkowego i turystycznego to tak naprawdę od kilkudziesięciu lat. Różni już próbowali. Ja osobiście powiem, też byłem w to zaangażowany i 3 razy do tematu podchodziłem bardzo pragmatycznie, pisząc konkretne pomysły, projekty. I one 2 razy obróciły się w nic, zostały niezrealizowane z różnych przyczyn, nie będę tego analizował. 3 został jakby uznany, zaakceptowany po pierwsze przez kurię, przez biskupa, który nas naprawdę troszkę i ukierunkował i zadeklarował współpracę. Mówię w tej chwili o poprzedniku księdzu Piotrze, biskupie, ale w swoistym testamencie ideowym przekazał tą spuściznę biskupowi Szymonowi, który też stał się gorącym orędownikiem tego tematu. Myśmy wyjechali w międzyczasie na tak zwany wyjazd studyjny do Wypisz, Wymaluj podobnej miejscowości, o podobnej specyfice, czyli wiejskiej miejscowości. Mówię o Zabawie w diecezji tarnowskiej, gdzie zlokalizowane jest sanktuarium błogosławionej Karoliny Kuskówny. I co tam zobaczyliśmy? Mamy do czynienia z 90 tysiącami turystów, pielgrzymów, zagospodarowanych, rozwiniętą, wcale nie wyszukaną infrastrukturą, a więc to jest przyjął pewien charakter zorganizowany. Wokół mogą funkcjonować kilka podmiotów gospodarczych. I tam tak było. Tam tak było.
I jest nadzieja, że tak będzie w Roskowie.
I hotelik, i sklepik, i miejsca, że tak powiem, obsługi pielgrzymów. Więc chcemy tak naprawdę na ten model praktyczny się troszeczkę zapatrywać. Powstał program funkcjonalno-użytkowy opisujący, co chcemy zrealizować. Na koniec tego roku, 2024, przewidywane jest jego rozstrzygnięcie. Mam nadzieję, że znajdzie się oferent. Budżet tego projektu, bagatelka, 10 milionów. Myślę, że pierwsze potrzeby dla usługi pielgrzymów będziemy mogli tym jak gdyby działaniem już jak gdyby zbudować i odpowiedzieć na te potrzeby. A jeśli to będzie niechybione, to w drugim etapie spróbujemy może kolejny właśnie jakiś krok wykonać, bo pewne pomysły się jeszcze urodzą. Więc przewidzieliśmy między innymi tam również miejsce dla budynku szkoły. Nazywamy to roboczo domem pielgrzyma. W swoim założeniu tam ma się znaleźć ośrodek wsparcia dla osób z potrzebami, dla osób zaginionych. Ja to tak nazywam, bo właściwie nie zaginionych, zagubionych. W dzisiejszym bardzo niełatwym świecie człowiek bardzo często, a szczególnie młodzi ludzie, czują się bardzo zagubieni. Więc chcemy tam stworzyć na bazie tej szkoły również ośrodek spotkań, terapii, rekolekcji. To kwestia tylko słów, co chcemy, że tak powiem, jak to nazwać. Wsparcia. Myślę, że potrzeba to jest i rodzicom, i rodzinom, i przede wszystkim młodemu pokoleniu. Więc myślę, że Rostkowo będzie dalej żyło swoim życiem, no, które wyznaczył troszkę tak naprawdę święty Stanisław Kostka. Bo problemy w rodzinie to zaczęły się też u niego. Przecież to jego niezrozumienie przez rodziców, głównie ojca i choćby brata, no bo to takie są standardowe, że tak powiem, postawy, które tam pewnie państwo znacie, pokazywały, że Stanisław miał problem, żeby swój cel, który postawił, osiągnąć również za sprawą rodziny, a jednak go osiągnął. Obserwuję tam przyjeżdżające grupki pielgrzymów. Oni trafiają tak naprawdę dzisiaj prawie w próżnię, bo tam organizujemy w tej chwili, przeniesiemy gminne centrum informacji, żeby już namiastka pewnego działania była. Mamy grę terenową, mamy quest do zabawy, więc możemy troszeczkę tutaj wspierać i obsługiwać. Natomiast no potrzeba nam całej infrastruktury i osób, które będą to obsługiwały. Sam proboszcz nie jest w stanie tego udźwignąć, ponieważ mała parafia, obowiązki posługi, że tak powiem, w parafii, to trudno znaleźć być może czas wtedy na kustoszowanie, bycie przewodnikiem, bycie omnibusem właściwie, więc musimy, myślę, że to wszystko razem przemyśleć, uzgodnić jak gdyby obszary współpracy i o tym właśnie w tej chwili rozmawiamy, bo sztuką jest wybudować oczywiście, ale to jest pewna dopiero pierwszy element, część sukcesu. Potem trzeba zbudować wokół tego właściwy model współpracy, bo to jest gminna współpraca, parafialna współpraca,
no i diecezjalna też
diecezjalna.
W pewnym sensie.
Cieszę się, że wszyscy są tutaj jednomyślni, natomiast w szczegółach trzeba czasami dopracować właśnie sposób działania, czy warunki współpracy, żeby nam nie zaczęło się to kiedyś tam zgrzytać, bo nie o to przecież tu chodzi. Pomysł tego projektu budził się już kilka lat temu. W 19 roku myśmy stworzyli z księdzem proboszczem z Rostkowa spółdzielnię socjalną Kostka, czyli gmina z parafią. No połączyły, stworzyły strukturę gospodarczą. Ta spółdzielnia działa. Kostka to taka gra w tym momencie, ale kojarzy się dobrze z Kostką Świętym Stanisławem.
Jak
więc
dobrze
nieprzypadkowe.
Wykorzystane też słownictwo.
Więc myślę, że ten instrument wykorzystamy do przyszłej również zawiadowania, czy zarządzania tym, powiedziałbym, tym obiektem. I myślę, że będzie to naszym wspólnym, mam nadzieję, sukcesem.
Panie wójcie, jak bardzo pan dba o rozwój turystyki, o nazywanie wydarzeń historycznych po imieniu, odtwarzanie też nowych miejsc pracy i aktywności mieszkańców, to słyszymy na co dzień w pana wypowiedziach, chociażby w dzisiejszej audycji, także gratulujemy pomysłów. Ale ja chciałabym na zakończenie jeszcze troszeczkę porozmawiać o charakterze gminy. To jest duża gmina. Jaki ma charakter i jakie macie najważniejsze potrzeby? Co w tej chwili jest realizowane, jeśli chodzi o inwestycje, panie wójcie, i czego jeszcze gmina potrzebuje?
Jedną z mniejszych gmin tak naprawdę, bo standardem było tak, że mieliśmy około 4000, no dobrze, 20 lat temu zapamiętałem, więc wymienię 4444. Łatwo zapamiętać było, dlatego teraz przywołuję to z pamięci. Dzisiaj, proszę uwierzyć, mamy o 1000 praktycznie mieszkańców mniej. Proces migracji, że mocno nas dotyka, jak zresztą szereg gmin wiejskich, to jest proces naturalny, ludzie odpływają, szukają swoich miejsc pracy i przestrzeni, która przy tym się gdzieś tam jawi. Wzmacniają się aglomeracje, te gminy wiejskie mają tutaj problem. Staramy się rozwijać tą infrastrukturę, ale problem jest coraz głębszy, ponieważ obszary mieszkania, znaczy o małej gęstości zamieszkania, no na przykład inwestorzy nie chcą pojawiać się i inwestować. O czym mówię? O internecie na przykład. Od wielu lat wielką naszą bolączką jest dobry internet. Programy, jesteśmy w programie ujęci budowy światłowodu po terenie całej gminy. Nawet ta szkielet światłowodowy to już na terenie gminy jest. Ale brakuje operatora ostatniej mili. Mimo ogłaszanego przez ministerstwo przetargu, w wielu gminach znaleźli się chętni, wygrali przetargi. U nas nie było chętnego. No i jest problem. Będzie ogłaszany kolejny, ale to pokazuje, że no każdy mierzy jak gdyby ten wskaźnik ekonomiczny, tak naprawdę sens inwestowania. U nas z tego powodu między innymi no, zaczynamy mieć duże dolegliwości, tak? Bo coraz więcej osób pracuje, choćby nawet w sposób zdalny. Jeśli chcieliby tutaj młodzi pozostać, potrzebują dobrego internetu, czy w temacie zarządzania, czy współpracy, czy pracy zdalnej i tak dalej. Więc jest to niewątpliwie bolączką. Nie jest to wprost zadanie własnej gminy, więc my tego nie możemy realizować, ale był taki moment kilka lat temu jeszcze właściwie Gminne Centrum Informacji było operatorem nawet internetu bezprzewodowego. Kiedy sprawniej weszli inni operatorzy, to żeśmy my odstąpili i oni to wypełnili tą lukę. Natomiast teraz marzy nam się światło. Czy on nastąpi, czy nam się uda tę inwestycję w jakiś sposób sprowokować? Mam nadzieję, że tak.
Może zapowiadane inwestycje w turystykę zachęcą.
Może też.
Operatorów.
Może też. Dokładnie jest to w tej chwili nasza absolutnie pięta achillesowa. Inne potrzeby są bardzo ważne. Oczywiście wspominaliśmy tutaj o tej drodze wojewódzkiej 544 ze ścieżką rowerową. Ona jest zaplanowana wzdłuż tej drogi. To jest dla nas kręgosłup tak naprawdę, jeśli chodzi o komunikację tej gminy. Bardzo ważne. Zbudowaliśmy tak naprawdę cały zespół dróg gminnych. Powiat też właściwie ma dość dobrze rozwiniętą tą sieć drogową, więc nie ukrywam, że tu będziemy uzupełniać i ciągle inwestować w drogi, bo one są bardzo potrzebne. No bagatelka w tym roku, wyjątkowym roku. Niektórzy żartują, wójcie, dlaczego tak robisz, że drogi robisz po wyborach, a nie przed wyborami. A no tak się ułożyło troszkę. Rzeczywiście wykonawców trochę na rynku mniej. W tym roku realizujemy prawie 12 km dróg. To częściowo program Polskiego Ładu, częściowo program dróg samorządowych od wojewody i środki, czyli z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Razem biorąc to prawie 12 km. W roku następnym też jeszcze kilka kilometrów, więc w sieci drogowej nie możemy się wstydzić. Oczywiście cały czas będą potrzeby, trzeba je remontować, modernizować, poprawiać bezpieczeństwo na tych drogach. Drugim takim obszarem, który w tym roku bardzo mocno żeśmy postawili i chwalebnie kończymy, czyli modernizacja kompleksowa stacji uzdatniania wody. No bo woda to jest wiadomo rzecz najważniejsza z pozycji,
no,
że tak powiem.
Wszystkie samorządy się borykają, prawda?
Dokładnie, więc w latach wcześniejszych wyremontowaliśmy jedną ze stacji, tak kompleksowo w tej chwili dwie pozostałe. W efekcie wszystkie stacje uzdatniania wody będą zautomatyzowane z własnymi alternatywnymi źródłami energii, czyli agregatami, z drugim stopniem filtracji, z magazynami wody, czyli krótko mówiąc, wody nam nie powinno zabraknąć. Ta jakość tej wody powinna się również polepszyć. My zawsze mieliśmy problem troszeczkę z manganem, z żelazem. Szczególnie w sytuacji, jaką mamy w tej chwili. Tak naprawdę jesteśmy w rejonie chyba najsuchszym Polski. to z tą wodą po prostu, tak na dobrą sprawę, bardzo musimy uważać, oszczędzać ją, ale też zabezpieczyć wodę o dobrych parametrach i dobrej jakości. Więc mogę powiedzieć, że to już jest prawie za nami. Kończymy tę inwestycję, już jedna stacja jest odebrana, drugą we wrześniu planujemy odebrać, z końcem roku chcemy dokonać jak gdyby już refundacji, bo część środków jest oczywiście pozyskana z programów unijnych, więc chcemy rozliczyć do końca roku, tak żeby też to nam się w zadłużeniu nie pojawiło. Jest to PROF, czyli program, gdzie musimy najpierw my opłacić, a potem dopiero dostajemy refundację, więc chwilowo ten próg zadłużenia może się, że tak powiem, tutaj zmienić, a to jest takie optyczne tylko w tym momencie. Czyli woda. Natomiast w ślad za tym częściowo wiosną robiliśmy rozwój troszeczkę tutaj sieci w Szczernicach kanalizacyjnej. Zaplanowaliśmy też rozwój kanalizacji na terenie gminy. Mamy tą gminę, szacujemy, w 55% nam wychodzi już skanalizowaną w różnych formach, czy sieci zbiorczych, czy powiedziałbym przydomowych oczyszczalni ścieków. W tym roku też kilka oczyszczalni wybudowanych dodatkowo. Chcemy ten program kontynuować. Przygotowaliśmy projekty kolejne właśnie na rozbudowę systemu i jednego, i drugiego. I czekamy teraz na nabór wniosków. Wiem, że we wrześniu ma być ogłoszony, więc ufam, że będzie ogłoszony, będziemy aplikować o to. Natomiast również retencja wody. Myśmy systematycznie przez wiele lat walczyli o to, co jest od nas zależne, czyli mając stawy takie, powiedziałbym, wiejskie, ale niektóre, bagatelka prawie hektarowe, żeśmy starali się je poddawać renowacji. Większość tych zbiorników żeśmy właśnie oczyścili, zmagazynowali tam wodę, podpiętrzyli. Zostały nam realnie 6 sztuk. 3 mamy w tej chwili pozyskane środki i ogłaszamy właśnie chyba dzisiaj przetarg. Z perspektywą, że w roku następnym zamkniemy temat, czyli Kosmowo, Borkowo i Chrostowo. Natomiast mam nadzieję, że wykonawcy się znajdą. To też jest bolączka, która zaczyna nas mocno doświadczać w tym naszym inwestowaniu. Brak wykonawców i w zakresie budownictwa i właśnie takich robót inżynieryjnych również i w zakresie wody i nie tylko. Natomiast gdyby nam to skutecznie poszło, to ambicją jest i raczej obszar mamy zdiagnozowany, że kolejne 3, czyli Szczepanki, Rostkowo i Zembrzus, planujemy zawnioskować i robić w roku następnym. I wtedy mógłbym powiedzieć, że praktycznie wszystkie stawy gminne, będące w naszym władaniu, posiadaniu, a jest ich kilkanaście, byłyby poddane renowacji i retencjonowałyby wodę. Czy ma to znaczenie? Z pojedynczego punktu widzenia stawu, niewielką, ale gdyby patrzeć na to jako kilkanaście sztuk, to ma to pewien sens.
Wokół tego życie, po ostatnich wydarzeniach, tak, panie wójcie, prawda, w przyrodzie. Co się dzieje, jeśli woda ucieka?
Tak, to jest zabezpieczenie na przykład bezpieczeństwa przeciwpożarowe. Wyobraźmy sobie sytuację krytyczną. Te niektóre zbiorniki muszą mieć naturalne podjazdy dla samochodów strażackich, po to, że w sytuacjach krytycznych, wyobraźmy sobie, że nie ma prądu, nie mamy wody i co wtedy? A dzieje się klęska. Wtedy mamy zbiorniki retencyjne. A niezależnie od tego, i dla przyrody ma to niebagatelne znaczenie, żeby tą wodę po prostu zatrzymywać, bo taka jest chyba nasza powinność. Wiele tych inwestycji, o Rostkowie wspominaliśmy tutaj. Rzeczą bardzo ważną, niewątpliwie jedyną szkołą, która nam została po zamknięciu Rostkowa, jest Czernicka Szkoła. Przygotowaliśmy projekt i ogłosiliśmy przetarg, niestety nieskutecznie pierwszy, na renowację tej i termomodernizację tej szkoły. Natomiast będziemy to powtarzać, kontynuować, więc to jest priorytet numer 1. Poprawa warunków funkcjonowania tej szkoły w Czernicach Borowych. I jeszcze jedno, o drogach wspomniałem, kontynuacja, natomiast w Chojnowie. Kiedyś przyjęliśmy, pamiętamy, wspominałem, PGR w Chojnowie. Wyremontowaliśmy dworek, jest on naszą chlubą, ale w otoczeniu tego dworku cały zespół budynków. I powiem tak, też wielkie nadzieje, są tam pewne środki też dedykowane, wcale nie małe, na rozwój tego miejsca. To może być opowieść na następny raz.
Mam nadzieję, panie wójcie, że to nie pierwsze i nie ostatnie spotkanie na antenie naszego radia. Jak państwo słyszycie, pan wójt ma plany, marzenia, ale skutecznie je również realizuje. Serdecznie dziękuję za wizytę w naszym studio. Pan Wojciech Brzeziński, wójt gminy Czernice Borowe, dziękuję za spotkanie i jednocześnie ponownie zapraszamy naszych słuchaczy na wydarzenia najbliższego weekendu.
Dziękuję. Ja liczę, że to spotkanie odbędzie się wkrótce, bo wspomnę tylko, że 14 września i 21 września wielkie rzeczy wydarzą się w Rostkowie związane z pielgrzymką. Mówię o dwóch terminach, ponieważ ta pielgrzymka po raz pierwszy będzie podzielona na dwie części, dziecięcą, młodzieżową. A co tam się będzie działo?
To już powiemy bliżej pielgrzymki. Serdecznie dziękuję.
Dziękuję pięknie za spotkanie. Wszystkiego dobrego.
To była audycja Gość Dnia. Barbara Tokarska-Wójciak. Do usłyszenia państwu.